Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Bolesław. Mam zaszczyt zaprosić i poprowadzić rozmowy niedokończone z gościem, z którym już spotkaliśmy się w rozmowach niedokończonych w telewizji Trwam i Radiu Maryja. Jest nim ksiądz profesor doktor habilitowany Waldemar Chrostowski, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo serdecznie witam księże profesorze.
Witam serdecznie ojca, raz jeszcze dzisiaj i wszystkich naszych słuchaczy. Szczęść Boże.
Witam panią Katarzynę, która będzie realizowała nasz program. Księże profesorze, temat zapowiadany już od dwóch dni, jak być chrześcijaninem dzisiaj. Gdzieś ktoś tam zadzwonił do nas wcześniej i pytał się, dlaczego nie katolikiem dzisiaj. Chodzi o te pewne ważne sprawy jakiegoś obliczania się z sobą, nas wierzących w Jezusa Chrystusa, nas także katolików. Myślę, że te pytania stawiane są nie tylko z okazji takich audycji jak nasza, są stawiane indywidualnie przez osoby wierzące, jak być chrześcijaninem, jak ja, jakim jestem ja dzisiaj chrześcijaninem w tym świecie, w którym żyję. Zadawane są te pytania we wspólnotach, na rekolekcjach, przy rozmowach, byśmy powiedzieli, indywidualnych, więc temat jest ogromnie ważny i chciałbym poprosić księdza profesora o jakby scharakteryzowanie, kim jest chrześcijanin dzisiaj w tym świecie, w którym żyjemy.
Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że jest to pytanie, które trzeba ponawiać i stawiać sobie każdego dnia od nowa. Jak być chrześcijaninem dzisiaj? To będzie pytanie aktualne również i jutro, bo było aktualne wczoraj. I za każdym razem będzie nabierało nowej treści, bo każdego dnia jesteśmy nieco innymi ludźmi. Stajemy się dojrzalsi, miejmy nadzieję, że lepsi. Pojawiają się nowe możliwości, nowe szanse, ale także nowe wyzwania i nowe przeciwności. Więc to jest pytanie, któremu nigdy nie będzie końca, bo gdy nam się wyda, że już tę rozmowę raz zakończyliśmy, to po północy nastaje nowy dzień i pojawia się z tą samą siłą, jak być chrześcijaninem dzisiaj. Chrześcijaninem czy katolikiem? Otóż być chrześcijaninem jest mimo wszystko określeniem nie tyle bardziej pojemnym, obejmuje, mówiliśmy o tym, chrześcijan różnych wyznań, a więc protestantów, katolików, prawosławnych, ale przede wszystkim być chrześcijaninem zwraca naszą uwagę ku Ewangelii, zwraca naszą uwagę ku Chrystusowi, bo słowo chrześcijanin po polsku pochodzi od słowa Chrystus. Oczywiście ważna jest ta denominacja konkretna, wyznaniowa, jesteśmy katolikami, ale mamy też wspólne powinności, wspólne zobowiązania, wspólne wezwania, które dotyczą wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa. To, że różnie je pojmujemy, albo że je rozmaicie realizujemy, albo że nie zawsze jesteśmy im wierni, to jest zupełnie inna sprawa. Więc zacznie się debata, jak to jest, prawda, wśród protestantów, jak to jest wśród prawosławnych, ale powiedzmy sobie szczerze, również w Kościele katolickim są zróżnicowane bardzo postawy, są zróżnicowane również wybory życiowe i tak dalej. Więc jak być chrześcijaninem dzisiaj, to jest przede wszystkim pytanie do mnie samego. Do każdego z nas. Gdy zadajemy sobie to pytanie, jak być chrześcijaninem dzisiaj, to nie po to, żeby robić rachunek sumienia innym, ale po to, żeby zrobić rachunek sumienia sobie i szukać tego wszystkiego, co dla mnie dzisiaj jest ważne i czemu powinienem sprostać.
Chrześcijanin to imię niezwykłe, bo kiedy czytamy Dzieje Apostolskie i Kościół w Antiochii, który żył pełnią Jezusa Chrystusa, całą mocą Jego Ewangelii. Kościół też, musimy powiedzieć, na pewno prześladowany, Kościół męczenników. I święty Łukasz napisze w Dziejach Apostolskich z taką dumą, nie wiem, czy to najlepsze słowo, że tam właśnie w Antiochii, patrząc na tych, którzy poszli za Jezusem Chrystusem, tych właśnie nazwano chrześcijanami.
Dokładnie tak było. Łukasz opisuje sytuację, która miała miejsce około roku 50. Zatem zaledwie 17-18 lat po śmierci i po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie na swój własny użytek względem siebie używali określenia, które dzisiaj się pojawia w neokatechumenacie. Mianowicie określali siebie jako droga. I to jest określenie, które spotykamy w Dziejach Apostolskich. Natomiast na terenie Palestyny chrześcijanie byli nazywani Nazareńczykami w nawiązaniu do miejsca pochodzenia Jezusa. I co ciekawe, że w Antiochii nad Orontesem, a to jest od Jerozolimy około 750-800 kilometrów, to jest miasto, które leży dzisiaj na terenie Turcji przy granicy z Syrią, w Antiochii, tam, gdzie wspólnota chrześcijan była dość już prężna, po kilkunastu latach zaledwie, tam zostali tak nazwani przez innych. Zostali nazwani tak w odniesieniu do tego, którego wyznawali, czyli w odniesieniu do Chrystusa. Nazywano ich Christianoi, czyli Chrystusowi, ci, którzy należą do Chrystusa. I to jest rzeczywiście bardzo piękne. Najwyraźniej więc w ich życiu, w ich wierze, w ich postępowaniu było coś specyficznego, było coś specyficznego, co odróżniało ich od wszystkich pozostałych mieszkańców Antiochii. I myślę, że być chrześcijaninem dzisiaj znaczy dokładnie to samo. Starać się żyć, postępować, wierzyć w taki sposób, który odróżnia nas od tych, którzy chrześcijanami nie są. A być może nawet stanowi zachętę do tych, którzy nominalnie z chrztu również są chrześcijanami, zachętę do tego, by tym głębiej przemyśleli swoją godność i posłannictwo.
W tej sprawie, którą poruszyliśmy, być chrześcijaninem dzisiaj, chciałbym poprosić księdza profesora o pewną diagnozę, oczywiście tu nie chodzi o wypowiedzenie wszystkiego, ale pewne spostrzeżenia, pewną charakterystykę dla tego dziś, w którym żyjemy. My dzisiaj chrześcijanie.
Prawda, znów perspektywy są bardzo różne. Różne też są nasz odbiór tej sytuacji, w której żyjemy. Dlatego, że nawet jeżeli się ograniczymy, prawda, do sytuacji w Polsce, ale zapewne słuchają nas także Polacy mieszkający poza Polską, w innych rejonach Europy, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, zapewne także gdzie indziej, to każdy ma tam swój własny kontekst, swoje własne uwarunkowania i własne okoliczności i myślę, że trzeba szukać czegoś, co jest wspólne dla nas wszystkich. Myślę, że to dziś oznacza przede wszystkim na progu już rozpoczętego na dobre XXI wieku. Mamy już 16 rok kolejnego wieku, a więc już nawet zdążyliśmy zapomnieć, że to jest nowy wiek i nowe tysiąclecie. I ono oczywiście pod wieloma względami jest inne niż to wszystko, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory. Ta inność, ona ma tak wiele twarzy, ona ma tak wiele rozmaitych oblicz, ma tak wiele rozmaitych uwarunkowań, że nawet trudno się pokusić tutaj o wejście choćby w jeden obszar, bo to by zapoczątkowało całą lawinę wciąż nowych rzeczy. Myślę jednak, że jest coś takiego wspólnego. Mianowicie, bym powiedział tak, jest takie swoiste zagubienie współczesnego człowieka w gąszczu rozmaitych propozycji życiowych, światopoglądowych, ogromnego relatywizmu, który się szerzy w świecie, które powoduje, że człowiek, zwłaszcza jeżeli jest nie dość dojrzały, albo jeżeli nie potrafi jakoś tutaj samodzielnie sobie poradzić, a no niestety nie wszyscy potrafimy sobie z tym samodzielnie radzić, no to czuję się zagubiony i czuję się jakoś zniechęcony do tych rozmaitych propozycji, które spotyka i wśród nich jest także chrześcijaństwo. Oczywiście chrześcijaństwo jawi się zawsze jako coś świeżego i coś nowego. I takie powinno być podawane, takie powinno być przekazywane z pokolenia na pokolenie, Ale tym niemniej jest to jedna z rozmaitych ofert, które na tym rynku współczesnego świata się pojawiają. I myślę, że wielkim takim zadaniem chrześcijan, wyznawców Jezusa Chrystusa jest to, żeby z nową mocą przedstawiać, przeżywać, ukazywać aktualność Ewangelii Jezusa Chrystusa, tego przesłania, które jest najgłębsze i które skierowane jest do człowieka wszystkich czasów, także do naszego pokolenia.
I które odpowiada na pytanie, dlaczego żyje i po co żyje, i jeszcze odpowiada na pytanie, jak ja mam żyć.
Widzicie, sprawa jest chyba jeszcze trochę głębsza, mianowicie bardzo wielu ludzi, trudno to statystycznie opisać, ale bardzo wielu ludzi, również bardzo wielu ludzi ochrzczonych, poprzestaje na pytaniu, jak przeżyć. Więc jedni na tym poziomie najbardziej podstawowym, jak przeżyć od, powiedzmy sobie, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Jak przeżyć, żeby starczyło na jedzenie, żeby starczyło na dzieci, starczyło na podstawowe życiowe potrzeby. Inni mają poprzeczkę znacznie wyżej podniesioną, powodzi im się lepiej, więc jak przeżyć ten miesiąc, jak przeżyć ferie, jak przeżyć wakacje, dokąd jechać, co zobaczyć i tak dalej. Pytanie powraca, jak przeżyć. Również gdy przychodzi tak zwany weekend, czyli sobota i niedziela, jak przeżyć? I wśród tych różnych ofert są i sklepy, i kino, i teatr, i narty zimą, i sanki dla dzieci, a latem i przez cały rok pływalnia i rozmaite inne rzeczy. I cały czas się pojawia, jak przeżyć. A chrześcijaństwo, Ewangelia, Chrystus staje przed nami i Kościół, bo to jest zadanie Kościoła, i stawia pytanie, jak żyć, żeby wśród tych pytań tej codzienności, tej powszedniości postawić również sobie pytanie o sens życia, o jego kierunek, bo bez odpowiedzi na to pytanie człowiek tak w gruncie rzeczy nigdy nie będzie szczęśliwy. I rzecz polega na tym, że bardzo wielu ludzi przeżywa pustkę, przeżywa to, co zwykło się nazywać pustynią duchową, przeżywa frustrację, przeżywa rozczarowanie. I tu właśnie jest miejsce dla Ewangelii, która ukazuje wagę tego pytania i tego dylematu, który stale się pojawia, jak żyć.
Chrześcijaństwo odpowiada w pełni, dlatego że Jezus Chrystus odpowiedział na to pytanie zdecydowanie, jasno, klarownie, i do jego odpowiedzi możemy nieustannie się odnosić i wracać i nasłuchiwać.
Tak, i w jego ślady poszło wiele milionów ludzi, niezliczone miliony ludzi z pokolenia na pokolenie. W każdym pokoleniu chrześcijan byli ci, którzy żyli Ewangelią, poszli w jego ślady i dzięki temu po 2000 lat, które minęły od życia Jezusa, tego życia ziemskiego, my wciąż możemy do Ewangelii wracać, bo my ją mamy. To jest dar, który przechodzi, można by powiedzieć, łamiąc wszystkie zasady czasu i przestrzeni. I możemy, nie szukamy, mówiliśmy o tym wcześniej w telewizji, nie szukamy po omacku. To nie jest tak, że my nie wiemy, czego szukamy, my wiemy, czego szukamy. Natomiast szukamy nie tyle Ewangelii, która jest darem dla nas, ile szukamy w nas samych, w naszym wnętrzu miejsca dla Ewangelii, po to, aby ta Ewangelia tam zadomowiła się na dobre. Nie tylko w słowach, nie tylko w znajomości jakichś faktów, wydarzeń, ale przede wszystkim w głębokim przylgnięciu do tego, co jest najgłębszą treścią Ewangelii.
Księże profesorze, czy mogę, no tak zapytać mogę, ale czy możemy taką postawić zasadę, nie mówię o tezie, że chrześcijanin jest to ktoś, kto spotkał Chrystusa?
Tak, oczywiście, ale to ze spotkania samego tylko, powiedzmy sobie, spotkania może niewiele wynikać, bo codziennie spotykamy setki i tysiące ludzi. Spotykamy ich na ulicy, na dworcu, spotykamy ich koło domu, w sklepie, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. To są wszystko spotkania. Z większości tych spotkań nic nie wynika. Może tak być, że i Chrystusa spotykamy. Spotykamy go, powiedzmy sobie, w kościele, spotykamy go sakramentalnie, spotykamy go w życiu innych ludzi. Ale musi to być spotkanie, które ma również skutki, konsekwencje, przedłużenie w naszym życiu. Musi to być spotkanie głęboko osobowe i głęboko osobiste. To znaczy takie spotkanie, które, nie waham się tego powiedzieć, jest takim spotkaniem na zasadzie wzajemności. Chrystus przychodzi do nas z wielką miłością, ukazując nam Boga, a prawdziwe spotkanie polega na tym, by to odwzajemnić. A więc nie tylko, żeby popatrzeć i robić swoje, ale właśnie odwzajemnić. Czyli relacja nasza, nasze odniesienie do Chrystusa nigdy nie jest jakoś tak, powiedzmy sobie, przelotne, tymczasowe, tylko ono zawsze powinno zostawić trwałe ślady w naszym życiu. I nawet jeżeli nas jest nie stać na to, żebyśmy żyli dobrze w jakiejś dziedzinie w tej chwili, to przynajmniej mamy świadomość, że powinniśmy być lepsi i że Chrystus, który ukazuje nam tę drogę, ukazuje nam ten drogowskaz, prawda, jak być lepszym, że daje nam siłę, byśmy tą drogą mogli pójść.
Patrząc także jeszcze na wydarzenia Ewangelii, czy zapisane w Ewangelii, spotkanie Jezusa z indywidualnymi osobami, pojedyncze spotkania, mówimy i mamy tę świadomość głęboką, że one są przemieniające, całkowicie przemieniające. I chcemy dzisiaj, każdy chrześcijanin powinien mieć takie pragnienie, że to każde spotkanie z Jezusem nie będzie tylko właśnie takie powierzchowne, tylko z intencji samego Boga, intencji Jego miłości objawionej w Jezusie Chrystusie jest to spotkanie naprawdę przemieniające.
Tak, ale Ewangelia uczy nas też czegoś jeszcze jednego, bardzo ważnego. Gdy Jezus spotykał tych swoich przyszłych uczniów, którzy stali się Jego apostołami, gdy ich spotykał, to rzeczywiście przemieniał ich życie. Powołanie odmieniało ich życie. Szli za Nim, zostawiali wszystko, zostawiali nawet najbliższych, zostawiali zawód, który pełnili, zostawiali całe swoje dotychczasowe życie i szli za Nim. 3 lata towarzyszyli Jezusowi, patrzyli na Niego, oglądali cudy, znaki, których dokonywał, słuchali Jego nauk, dojrzewali. Można by powiedzieć, to było swoiste seminarium. Ale co się okazało? Że gdy Jezus stanął wobec perspektywy męki i śmierci, wtedy Judasz Go zdradził, Piotr się Go wyparł, a reszta uciekła. Czyli ta przemiana, ona zaistniała, ale okazała się doraźnie mało efektywna. I gdyby, powiedzmy sobie, Bóg postępował tak jak człowiek, to byłby wtedy zrezygnował z tych, którzy Go w tym kluczowym momencie opuścili albo wręcz zdradzili. Ale stało się zupełnie coś innego. Okazało się, że te przemiany, te pierwsze, te początkowe i to dojrzewanie, że ono przyniosło błogosławione owoce później. I to, co sprawiło prawdziwą przemianę, to było zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Otóż myślę, że dzisiejszemu człowiekowi trzeba z mocą głosić to, co głosił święty Paweł wszystkim wspólnotom, wśród których przebywał, a w szczególny sposób Koryntianom, ale także i Galatom, i Kolosanom, i Rzymianom, mianowicie prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Otóż problem współczesnego człowieka, ja myślę, że problem również współczesnego Kościoła, chyba i Kościoła katolickiego, polega na tym, że coraz mniej mówimy o życiu wiecznym, coraz mniej mówimy o wieczności, dlatego coraz rzadziej używamy takich pojęć jak grzech, coraz bardziej nieśmiało albo w ogóle wyrzucamy poza nawias takie pojęcia jak śmierć. Próbujemy tę śmierć oswoić, nazywać odejście i tak dalej, aby tylko nie śmierć. Natomiast jeżeli chodzi o perspektywę życia wiecznego, to też gdy się powie niebo, piekło, czyściec, to mam bardzo często takie wrażenie, jakbyśmy nagle zaczęli, tak jesteśmy odbierani, jakbyśmy zaczęli mówić o jakiejś bajce, o czymś, powiedzieć dzisiaj...
Czym można się pobawić nawet.
Czym można się pobawić, albo co wywołuje uśmiech. Dzisiaj, nie wiem, na pewno są jeszcze, dzięki Bogu, ale to już nie jest częste, że zrób coś dobrego, mówi mama do dziecka, pójdziesz do nieba. Kiedy robisz źle, prawda, pójdziesz do piekła. To brzmi jak baśń, jak bajka. Otóż same te słowa straciły, same te prawdy wiary straciły swoje znaczenie i swoją nośność. To jest tragiczne. Dlatego, że również działania Kościoła bywają bardzo często sprowadzane na taką płaszczyznę horyzontalną, taką, powiedzmy sobie, pomaganie ubogim, szukanie tych, którzy potrzebują wsparcia, oparcia, niesienie pomocy charytatywnej. Kościół robi się taką instytucją dobroczynną. Natomiast to, co jest podstawowym naszym zadaniem, a mianowicie głoszenie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jako fundamentu wiary w życie wieczne i w nasze zmartwychwstanie, schodzi gdzieś na daleki plan. I myślę, że to jest ogromne wyzwanie. Tu papież Benedykt zwłaszcza próbował ożywić to, również Ojciec Święty Jan Paweł II. Ale papież Benedykt pozostawił nam całe wielkie rozważania i to nie jest przypadek, na temat życia wiecznego, na temat przeżywania, prawda, śmierci, eschatologii. Dzisiaj jakby ta cała dziedzina teologii, którą nazywamy eschatologia, czyli nauka o rzeczach ostatecznych, ona jest jak gdyby wypierana poza nawias myślenia i życia Kościoła. W Kościele zaczyna dominować taka pokusa aktywizmu, działania, pozyskiwania, prawda, gdzieś tam na rozmaite sposoby przyjaciół i samej obecności w Kościele. Natomiast gdy się zaczyna rozmawiać z ludźmi tak naprawdę i gdy ich zapytać o to, jaka jest ich wiara w życie wieczne, to się okazuje, że robią się w jakiś sposób bezradni albo dają do zrozumienia, że akurat z tymi sprawami nie mogą sobie poradzić. To znaczy w tych sprawach nie mają tej pewności wiary, która powinna ich ożywiać, ich nadzieją.
Użyjmy, księże profesorze, takiego sformułowania bardzo szerokiego: świat. Świat, w którym jest Kościół, w którym żyją wierzący w Jezusa, w którym działa Kościół katolicki, żyje i działa, tak? Czego ten świat oczekuje? Czy w ogóle można by powiedzieć, że świat jeszcze czegoś oczekuje od chrześcijan, od ludzi wierzących, od Kościoła?
Proszę Ojca i drodzy Państwo, ja zacznę od takiego pewnego wspomnienia, które dla mnie było bardzo charakterystyczne. Mianowicie w Wielkim Jubileuszu roku 2000 kończyły się prace nad filmem Quo Vadis, które robił nieżyjący już świętej pamięci Jerzy Kawalerowicz. I pojawiła się myśl pod koniec realizacji tego filmu opartego na powieści Henryka Sienkiewicza, by premierę tego filmu zrobić w Watykanie, by właśnie premiera miała miejsce w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II. I dla przygotowania tej sprawy udaliśmy się z reżyserem oraz z panem Słowińskim Mirosławem i ja trzeci udaliśmy się do Watykanu. I tam weszliśmy, byliśmy zaproszeni przez obecnie księdza kardynała Stanisława Dziwisza i czekaliśmy na to bardzo ważne spotkanie. W pewnym momencie Jerzy Kawalerowicz podszedł do okna. Do okna, z którego rozciąga się widok, roztacza się widok na plac świętego Piotra. Stanął i robił się coraz bardziej jak taki zahipnotyzowany. Ja patrzyłem na niego, stałem z tyłu. Znałem go już długo, wiedziałem, jak się zachowuje, wiedziałem, jak reaguje i tak dalej. On stał tak dwie minuty, w pewnym momencie nagle się odwrócił i mówi do mnie: wiesz, stąd wszystko wygląda zupełnie inaczej. Co chcę przez to powiedzieć? Można patrzeć na Kościół oczami świata. I to się dzieje codziennie. To się odbywa w telewizji, w gazetach, w radio, w internecie, w rozmowach. Mało tego. to przenika również do Kościoła. Że dochodzi do tego, że nie tylko wierni, ale i duchowni, powielając wzorce przejęte ze świata, patrzą na Kościół oczami świata, na Ewangelię, na Chrystusa oczami świata. Dlatego Ewangelia i nauczanie Kościoła przysparza tyle trudności, bo nie pasuje do tych światowych kategorii. Ale można również, tak jak wskazuje ten przykład z Jerzym Kawalerowiczem, przykład swoiście symboliczny, można i trzeba patrzeć na świat oczami Kościoła, oczami Ewangelii, oczami Chrystusa i wtedy świat wygląda zupełnie inaczej. I wtedy również ocenianie świata, patrzenie na świat, spojrzenie na świat wygląda zupełnie inaczej. Wtedy wyzbywamy się zarówno tego krytykanstwa, jakichś rozmaitych pokładów wrogości, stereotypów, beznadziejności, jakiegoś takich mrocznych rzeczy, które w nas są. Bo Kościół, a dokładnie mówiąc Chrystus i Jego Ewangelia, wnoszą w ten świat światło, którego nikt inny dać nie może. I wtedy okazuje się, że to, co jest w świecie, a więc i bieda, i cierpienie, i krzywda, i przemoc, i wyzysk, i wojny, i konflikty, i napięcia, i spory, i kontrowersje, kiedy spojrzymy w perspektywę Ewangelii, one się ukazują w zupełnie nowym świetle. I świat, to wszystko jest, istnieje, to prawda, ale nabiera nowego sensu. I wtedy również nasza obecność w świecie, nasze zadania w świecie nabierają nowego sensu. Więc gdy używamy słowa Kościół i świat, Ewangelia i świat, to pamiętajmy, że właśnie trzeba współuczestniczyć w tym spojrzeniu na świat oczami Ewangelii. Tak jak to robił Chrystus, tak jak to robili apostołowie, jak robił to święty Paweł zwłaszcza i nie tylko. Oni nie postrzegali, wiedzieli, że w świecie jest zło, że w świecie jest i grzech, i ułomności, i ciemności itd., ale się tym nie zniechęcali. Przeciwnie, to była dla nich zachęta, która sprawiała, że postrzegali swoją obecność, swoją pracę, swoje dzieło jako niezwykle potrzebne.
Może jeszcze takie pytanie. Mówimy o chrześcijaninie, mówimy o chrześcijaństwie, o kościele katolickim. Mówiliśmy także o indywidualnym spotkaniu z Jezusem Chrystusem, które przemienia. A mój duchowy ból indywidualny, moje doświadczenia bardzo, powiedzmy, nawet i dramatyczne, w przestrzeni wiary, w odniesieniu do Jezusa. Tak, jak z tym, jak to, przepraszam, wkomponować w całość tego zagadnienia, o którym, i tej rzeczywistości, to nie jest zagadnienie, tej rzeczywistości, o której mówimy.
Ojciec, odpowiedź, ta teoretyczna odpowiedź nie jest trudna, ona jest bardzo łatwa. Natomiast odpowiedź praktyczna, czyli jej wdrożenie w życie, to jest nasze zadanie, z którego zawsze musimy wyjść obronną ręką i musimy wyjść zwycięsko. Odpowiedź jest jedna, krzyż. Mianowicie, ile razy doświadczamy tego, co złe, jesteśmy świadkami tego, co złe, i grzechu, i przemocy, i cierpienia, i ile razy ona nas spotyka, tyle razy spójrzmy na krzyż. I tam jest odpowiedź. Bardzo często pojawia się takie pytanie, powtarzane jest pytanie, niestety także w kościołach, gdy wydarzy się coś złego, coś trudnego, przeciwności, cierpienie, zwłaszcza choroba, choroba śmiertelna, no to gdzie jest Bóg, pytają. I pojawia się, nawet została wypracowana cała dziedzina, która nazwano teologia śmierci Boga, Bóg umarł, go nie ma, albo teologia nieobecności Boga, Bóg się usunął ze świata. I rozmaite tego rodzaju rzeczy, które czasami obrażają rozum. Dzisiaj mamy święto świętego Tomasza z Akwinu, nawet ksiądz biskup Depo pod koniec apelu jasnogórskiego, słyszeliśmy, modlił się o to, aby nigdy nie dochodziło do tej sprzeczności, do tego przeciwstawiania wiary rozumowi. Otóż wracam do swojego wątku. Nawet w Kościele właśnie dochodzi do tego, że mówimy, że tam, gdzie są sytuacje trudne, gdzie jest cierpienie, to gdzie jest Bóg? odpowiedź. Bóg jest tam, gdzie są cierpiący. Bóg jest tam, gdzie jest człowiek w potrzebie. Bóg jest tam, gdzie jest nieszczęście, gdzie jest krzywda. Bo Bóg w swoim Synu, w Jezusie Chrystusie, na krzyżu nie tylko ukazał nam drogę, ale sam przeszedł tę drogę. Wobec tego On jest prawdziwie bratem każdego cierpiącego człowieka i z każdym cierpiącym człowieka. Bóg nie jest po stronie oprawców i prześladowców. Bóg jest po stronie prześladowanych. Więcej, jest jednym z nich. Ale teraz to jest bardzo piękne rozważanie, tak długo, dopóki nas nie dotyczy. Gdy przychodzi do naszego cierpienia, gdy przychodzi do mojego cierpienia, gdy to wtedy staję przed próbą wiary i wtedy muszę sam, własnym życiem i gdzieś tam w głębi siebie zdać egzamin z tego, co mówię. Dlatego właśnie, gdy pytamy, jakie jest moje zadanie, jakie jest moje powołanie każdego z nas, to odpowiedź jest jedna. Wierność temu, co zostało objawione w Chrystusowym krzyżu. Krzyż jest symbolem, znakiem chrześcijaństwa, ale krzyż jest także siłą chrześcijan.
Wzorce. Skąd czerpać wzorce? To jest może też banalne pytanie, ale w tym kontekście, który poruszył, którego dotknął ksiądz profesor, przeżyłem, wszyscyśmy przeżyli, ale mówię o swoim własnym doświadczeniu. Śmierć tych 21 Koptów rok temu, zamordowanych na plaży, ubranych w czerwone stroje. Ci, którzy ich mordowali, byli ubrani na czarno, nie pokazali twarzy. Ci spokojnie skłaniali głowę pod miecze, bo tak ich mordowano. I dowiedziałem się, że oni zostali zamordowani w święto ścięcia świętego Pawła. Ich spokój tam, który był w jakiś sposób sfotografowany przez te kamery, był niebywały. Oni uklęknęli, pochylali głowy i umierali. I później napisano, że w kościele koptyjskim właściwie mają samych męczenników, jakby nie mieli wyznawców. Mają ogromną ilość żywotów świętych męczenników i od kołyski czytają tym dzieciom, dojrzewają tak w wierze, że właściwie co może ich spotkać, to to samo, co spotkało Jezusa Chrystusa. Ci na plaży byli tego świadkami. Skąd czerpać wzory?
Widzicie, ojcie, zwróćmy na chwilę jeszcze do Koptów. Byłem w Egipcie ponad 30 razy i na Synaju, i w Egipcie. Podróżowaliśmy tam przede wszystkim z pielgrzymkami. I wiele razy, za każdym razem pokazywałem naszym katolikom, naszym chrześcijanom z Polski pielgrzymującym do Egiptu, pokazywałem koptyjskie kościoły. Słowo kopt pochodzi od greckiego Egiptos, kyptos, koptos, prawda? Kopt to znaczy Egipcjanin, tylko to jest tak spolszczone. To są potomkowie dawnych jeszcze faraonów, którzy tam są od czasów przedarabskich, prawda? Dopiero potem przyszli Arabowie. Arabowie są muzułmanami, Koptowie są chrześcijanami. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wszyscy Koptowie, wszyscy, gdy urodzi się dziecko, to na prawej ręce tatuują mu krzyż. I chłopcom, i dziewczynkom. I on ma ten krzyż od narodzin do końca życia. Ten krzyż, ten tatuaż rośnie wraz z nim. Wobec dlaczego to jest? Po to, żeby się nigdy nie wyparł swojej wiary. A nawet jeżeli nie będzie chciał się wyprzeć i będzie chciał oszczędzić swoje życie, to żeby prześladowcy wzięli go za rękę i zobaczyli, kim naprawdę jest. To jest, do czego zmierzam. Dlatego tam nie ma wyznawców, są męczennicy, dlatego że nieraz dali świadectwo Chrystusowi przez całe wieki. Natomiast w naszych czasach znów została pomiędzy chrześcijanami, tymi koptami, a muzułmanami została wzbudzona wrogość i Koptowie doznają licznych niestety prześladowań. Przynajmniej mamy świadomość, że ta grupa na plaży została ścięta, ale przecież to męczeństwo jest tam właściwie udziałem każdego, jeżeli już nie dnia, to tygodnia i miesiąca. Więc dobrze przynajmniej, że o tym wiemy. Czy można ich naśladować? Otóż to jest heroizm, posunięty aż do krwi. Myślę, że od nikogo wymagać heroizmu, można go natomiast i trzeba wymagać wyłącznie od siebie. Dlatego, że heroizm nie jest receptą dla innych, tylko heroizm jest receptą dla nas. W związku z tym są ludzie, których nie stać na heroizm i lepiej nie wystawiać ich na próbę, która byłaby dla nich zbyt ciężka.
Więc fundamentalnym wzorcem jest Boże Słowo, które nas prowadzi do Jezusa Chrystusa. Tak, to jest ten wzorzec, który mamy dostępny. Później życie Kościoła, nasze życie w Kościele. Myślę o sakramentach, które są przecież miejscami i czasem spotkania z Bogiem. To są wielkie znaki Boga przychodzącego do nas. Więc mamy siły, moce, o których możemy światu opowiedzieć i opowiedzieć o ich wielkości i powiedzieć temu światu, jeżeli nie rozumiesz siebie, możesz zrozumieć tylko w Jezusie Chrystusie. Wiemy, kto to nam zostawił, taki testament.
Tak, no to już jest doprowadzenie człowieka, który czy Chrystusa nie zna, czy od Niego odszedł, doprowadzenie do Niego z powrotem, prawda? To jest bardzo ważne, zwłaszcza tutaj w naszych warunkach polskich, tam gdzie są już chrześcijanie, bo jeżeli chodzi o inne rejony świata, gdzie chrześcijaństwo nie jest znane albo gdzie jest tylko, powiedzmy, jakaś obecność śladowa, no to tam trzeba zaczynać od samego początku. Chrześcijaństwo wniosło w świat bardzo ważną jakość, mianowicie ucywilizowało świat, dało światu zasadniczo nową kulturę. I dlatego, jeżeli są ludy, narody i rejony świata naznaczone już chrześcijaństwem od dawna, to i rozmowa o Bogu jest mimo wszystko jakoś łatwiejsza. Bo paradoks polega na tym, że jeżeli ktoś się wzbrania przed Bogiem, to tak czy inaczej uznaje go, bo przecież nie można się wzbraniać przed niczym, przed kimś, kogo nie ma, prawda? Tak. Bo sprzeciw wobec nicości byłby
absurdalny.
Więc Bóg tak czy inaczej jest zarówno tej pozytywnej odpowiedzi, jak i w rozmaitych wątpliwościach i w sprzeciwie. On jest jakoś obecny. Więc myślę, że mimo wszystko ewangelizacja w Europie i w tych rejonach świata, które nasączone są kulturą europejską, jest w pewien sposób łatwiejsza. Tylko jest pytanie, czy chcemy to robić, prawda? My wszyscy chrześcijanie, czy mamy jeszcze pośród tych pytań, które sobie stawiamy, jak przeżyć i stawiając sobie coraz wyżej poprzeczkę, żeby to było coraz wygodniejsze, czy mamy jeszcze czas na pytanie, by sobie i innym postawić to pytanie, jak żyć?
Rudziero mówi, że Paweł przyniósł chrześcijaństwo do Rzymu w kajdanach, skuty kajdanami.
Przyniósł w kajdanach i okazało się, że te kajdany przemówiły już do mieszkańców Rzymu i do miejscowych chrześcijan, bo już tam byli chrześcijanie. Głośne się stały i trwają do dzisiaj. Więc okazuje się, że gdy chrześcijanom powodzi się gorzej, to wcale nie znaczy, że traci na tym wiara w Jezusa Chrystusa. Otóż wiara może przez to doznawać umocnienia. I być może, że jeżeli chrześcijan spotykają rozmaite przeciwności i trudności, no to po to, byśmy tę naszą wiarę i siebie samych oczyścili i byli w tym bardziej wiarygodni.
Jest piękna modlitwa, kiedy poświęcamy się każdego pierwszego piątku sercu Jezusowemu i tam jest takie wezwanie: użyć Kościołowi Twojemu bezpiecznej wolności.
No piękne wyzwanie, bo zawsze trzeba się modlić o bezpieczną wolność i z pewnością są takie obszary, gdzie ta bezpieczna wolność jest realizowana i tam Kościół ma spokojniejszy oddech, ale nie jest to oddech, który oznaczałby bezczynność, tylko oznacza wezwanie do tego, żeby się skupić na innych sprawach. Są takie połacie świata, gdzie być chrześcijaninem niesie ze sobą i lęk, i strach, i grozę prześladowań, ale są takie połacie świata, gdzie ci, którzy jako chrześcijanie żyją bezpieczniej, powinni wspomagać tych swoich współwyznawców, którzy takiego bezpieczeństwa nie mają. Więc użycz swojemu Kościołowi bezpiecznego pokoju jest życzeniem, które zawsze powtarzamy, ale także dlatego, że tego bezpiecznego pokoju za dużo nie ma.
Jest godzina 22:10. W studiu gościmy księdza profesora doktora habilitowanego Waldemara Chrystowskiego. Rozmawiamy, jak być chrześcijaninem dzisiaj. Na pewno, księże profesorze, zadzwonią do nas chrześcijanie z Polski i z zagranicy. Chcę już podać numery telefonów do naszego studia. Bardzo serdecznie Was, kochani słuchacze, zapraszamy do rozmów na tak ważny temat. Z Polski Północnej można do nas zadzwonić pod numer 56 655 23 55. Z Polski Południowej 56 655 23 56 i telefony darmowe połączenia w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, i za granicy także oczekujemy na Wasze głosy pod numerami 48 56 655 23 33 i drugi numer 48 56 655 23 66.
Tobie moje dni, nie zuwa.
godzina 22:15. Odbieramy pierwszy telefon. Serdecznie witam. Halo.
Szczęść Boże, Aniela z Białej. Ja krótko chciałam, tylko takie pytanie mam, ale może krótko objaśnię. Mając 12 lat przeczytałam ostatnią stronę Quo Vadis i powiedziałam, ale się Piotrowi dostało. Mnie Panu Jezusowi nigdy takiego zawodu nie zrobię. I tak to było moje motto w życiu, ale z różnym skutkiem oczywiście. Ale bo na przykład w czasie okupacji małżeństwo żydowskie przyszło do nas do domu, mama powiedziała nie. Nie przyjmę, bo już straciła męża, syna i siostrzenca na szubienicy, szukajcie gdzie indziej. To zapytali się, pani jest katoliczką? No to w takim razie nie może nam pani odmówić, bo wam nie wolno. I zostali u nas. A teraz mam pytanie. Jak wygląda teraz ten ogłoszony ostatnio dzień sionistyczny, coś takiego, jak to się nazywa? Dzień sionizmu, który teraz jest prowadzony na przykład u nas w naszej diecezji z Żydami. Przecież oni nas traktują jako podludzi. Na przykład w osobistych stosunkach z Żydówką, z serdeczną przyjaciółką, w pracy bardzo przyjemnie. A kiedy weszłam do nich do domu, do mieszkania, to powiedziała, wyjdź natychmiast, ty jesteś nieczysta, ty nie możesz wejść do naszego mieszkania. I my mamy kochać takich bliźnich? Proszę księdza uprzejmie o odpowiedź na ten temat.
Dziękuję za pytanie.
Proszę Pani, chrześcijaństwo, Ewangelia ma to do siebie, że my mamy przykazanie miłości Boga i bliźniego i kochamy ludzi nie za coś, ale wbrew wszystkiemu. Bo taka jest miłość Pana Boga względem nas. Pan Bóg nie kocha nas za to, że jesteśmy dobry, że jesteśmy czyści, posłuszni, że wypełniamy wszystko, czego by od nas oczekiwał, tylko kocha nas wbrew temu wszystkiemu. A więc imieniem miłości w przypadku Pana Boga jest przebaczenie. I nie ma miłości bez umiejętności przebaczania. I to samo musimy odnieść do naszego nastawienia względem innych ludzi. Jacykolwiek oni są, to paradoks chrześcijaństwa właśnie na tym polega, że nie wybieramy sobie ludzi do kochania, bo to nie jest tak jak małżeństwo, tylko po prostu to przykazanie miłości Boga i bliźniego w odniesieniu do bliźniego ma charakter powszechny, nawet więcej. Mamy przykazanie, którego nie ma żadna inna religia. I Żydzi o tym doskonale wiedzą. Mianowicie przykazanie miłości nieprzyjaciół. Tego nie ma ani w judaizmie, tego nie ma w islamie, tego nie ma w żadnej religii. Stąd wiedząc o tym, próbują nam od czasu do czasu w różnych okolicznościach to przykazanie przypominać. Czasami te okoliczności są dramatyczne, tak jak te, o których pani mówiła w okresie wojny. Czasami robią to z przekorą, czasami robią to nawet po to, żeby nas zirytować, ale przecież to staramy się być wierni temu przykazaniu, modląc się codziennie, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I tutaj chrześcijanin nie ma wielkiego pola do jakichś subtelnych rozważań, które by go doprowadziły do tego, że może kogoś z tego przykazania miłości wyłączyć. Nie, obejmujemy nim wszystkich. A że ono jest trudne, to dlatego Pan Bóg daje nam siłę, bo po ludzku nie dalibyśmy rady, żeby starać się to przykazanie wypełnić. A gdy nie jesteśmy w stanie go wypełnić, gdy nie mamy dość siły, to sobie uświadamiamy przynajmniej, że powinno być inaczej.
Dziękuję bardzo. Halo, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tutaj Artur z Poznania.
Witam Panie Artur.
Chciałem podziękować za piękny temat, naprawdę wspaniały temat i wspaniałych prowadzących ten temat. Ja mam takie, może jakieś takie, jakbym nazwał to, trzy punkty. Pierwszy punkt to chciałem zadać pytanie, jakie jest, czy jest źródło męczeństwa w chrześcijaństwie? To znaczy mam na myśli, czy na przykład postępowanie dobre lub złe chrześcijan może przyczyniać się do takiego, jak gdyby, oddźwięku, nawet może nie tylko chrześcijan, ale także chrześcijan, do takiego, jak gdyby, rezonansu, który powoduje właśnie męczeństwo, że mam na myśli na przykład, ktoś popełnia grzechy, czy to indywidualne, czy społeczne, i to może się to odbić gdzieś w przyszłości właśnie męczeństwem konkretnego chrześcijanina. Czy w kraju, czy na innym kontynencie. Pierwszy punkt. Drugi, sens i bezsens męczeństwa. Nie wiem czemu, ale jakoś tak gdzieś wewnętrznie czuję, że męczeństwo może zrozumieć tylko chrześcijanin, który kocha Chrystusa, a często ten, który nie jest chrześcijaninem, dla niego taki akt męczeństwa jest po prostu, no chyba tak jakoś czuję, bezsensowny. Dla kogoś, kto nie wie, kim jest Chrystus, bo Chrystus życie. A trzeci punkt, pamiętam, jak ojciec Jan Góra, świętej pamięci, mówił na swoich wykładach, mówi, czy zauważyliście, że polscy patronowie, główni patronowie polscy, to męczennicy w zasadzie wszyscy, nie? I jak to nas odróżnia od innych chociażby sąsiadów? Zadał takie pytanie, nie? Właśnie, i chciałbym, tak, już teraz przełączam się na odbiór, jaki będzie właśnie, no, taka komentarz tych czcigodnych prowadzących. Z Panem Bogiem i chwała Panu, że są tacy kapłani.
No, szczęść Boże, Panie Arturze.
Też pozdrawiamy Pana serdecznie. Zacznijmy od początku. Źródło męczeństwa, czy złe postępowanie chrześcijan może sprowadzać męczeństwo, może ściągać na te osoby albo na innych? Oczywiście, że może. Oczywiście, że zawsze zło ma to do siebie, zło, które popełniamy, ma to do siebie, że jego skutki mogą być dalekosiężne, katastrofalne i mogą być również źródłem odreagowywania, a czasami takiego odreagowywania, które prowadzi do męczeństwa. Ale ja bym tutaj widział również drugą stronę. Mianowicie musimy pamiętać, że w świecie istnieje nie tylko dobro, istnieje również zło. Istnieje nie tylko ewangelizacja, istnieje również antyewangelizacja. Konkretnie również dobre postępowanie, dobre czyny chrześcijan napotykają na sprzeciw, napotykają na wrogość. I zło uaktywnia się zwłaszcza tam, gdzie są duże pokłady dobra. Tam zło robi się bezczelne, i tam zło robi się w szczególny sposób agresywne. I ono staje się powodem zadawania cierpień i źródłem męczeństwa chrześcijan. Otóż to nie jest tak, że w chrześcijaństwie i w Kościele są tylko same mroczne strony, jakaś, powiedzmy sobie, mroczna historia Kościoła, za którą musimy nieustannie przepraszać, bo inni byli rzekomo lepsi od nas. Otóż nie. W chrześcijaństwie i w Kościele są także, a nawet przede wszystkim, ogromne pokłady dobra i świętości, i właśnie to dobro sprawiało, wywoływało agresję, wywoływało sprzeciw, i tak jest również po dzień dzisiejszy. Sens i bezsens męczeństwa. Oczywiście dla kogoś, kto nie jest chrześcijaninem, męczeństwo jest porażką, jest klęską. Męczeństwo ma tylko wtedy sens, gdy nie jest wyłącznie zachętą dla żyjących, starajcie się naśladować męczennika, ale gdy towarzyszy mu nadzieja i gdy życie tego, który życie poświęcił, życie oddał w męczeństwie, i życie tych, którzy go naśladują albo dla których jest on przykładem, jest naznaczone wiarą w zmartwychwstanie. Bo jeżeli męczeństwo, śmierć męczeńska miałaby komuś przerwać życie w pół drogi, jeżeli miało być absolutnym końcem wszystkiego, no to rzeczywiście męczeństwo nie jest tutaj taką wielką wartością, tylko oznaczałoby klęskę. Jednak gdy widzimy je w świetle zmartwychwstania, to ono nie jest końcem, tylko jest bramą. I właśnie wtedy nabiera swojego sensu, bo staje się bramą do nowego życia także dla tych, dla których to męczeństwo męczennika stanowi przykład do naśladowania. Polscy patronowie, patroni polscy to męczennicy. No tak się jakoś złożyło, że u samych początków, mamy w tym roku 1050. rocznicę Chrztu Polski, u samych początków naszej państwowości i naszej wiary mamy właśnie męczenników. Mamy 5 polskich braci męczenników, którzy ponieśli śmierć w okolicach Międzyrzecza. Dobrze, że w ostatnich 10 lat zostali wydobyci z niepamięci, bo przedtem ta świadomość nie była tak żywa. Mamy świętego Wojciecha, który zaledwie na terenach Polski odbywał się pierwszy posiew Ewangelii i ten właśnie posiew Ewangelii został przypieczętowany jego męczeńską śmiercią. Mamy kilkadziesiąt lat później świętego Stanisława, biskupa i męczennika i tak po kolei w ciągu wieków, potem byli także wyznawcy, choćby królowa Jadwiga, prawda, piękny przykład, ale i inni, ale jednak pojawiali się męczennicy. Trzeba powiedzieć, że do tego grona męczennik do tej listy, do tego wykazu, do tej martyrologium rzymskiego, najwięcej męczenników dodał wiek XX. Pamiętajmy, że Jan Paweł II, a przed nim jeszcze papież Paweł VI, wyniósł do chwały męczeństwa świętego Maksymiliana Marię Kolbego. To jest piękny przykład miłości posuniętej do złożenia ofiary z siebie. Mamy przykład 108 polskich męczenników, którzy ponieśli śmierć męczeńską w okresie II wojny światowej jako ofiary narodowego socjalizmu. Mamy księdza Jerzego Popiełuszkę już zupełnie w naszych czasach i mamy wielu innych męczenników w drodze do ołtarza, zarówno tu w Polsce, jak i na terenie, na Kresach, w Kazachstanie. Ostatnio ksiądz Władysław Bukowiński, prawda, który jest w drodze do kanonizacji, nie męczennik w tym znaczeniu, żeby poniósł śmierć męczeńską, ale całe jego życie było naznaczone wielką ofiarą na rzecz pracy ku krzewieniu Ewangelii w Kazachstanie i na Syberii. Więc no, tak się jakoś składa, że my jesteśmy tu tym przedmurzem chrześcijaństwa i ta śmierć męczeńska była tu nasieniem chrześcijan.
Dziękuję. Halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Jeremiasz z Warszawy.
Teraz i zawsze.
Ja przysłuchuję się Państwa audycji i tu przede mną chyba 2 osoby. Pani jakaś mówiła o jakimś obchodzonym dniem syjonizmu. Zechciałby mi tutaj ksiądz wytłumaczyć, co to znaczy dzień syjonizmu. Bo z tego, co się orientuję, to syjonizm jest to ideologia gorsza nieco nawet od komunistycznej ideologii. W związku z tym no mam pełno obaw co do tego. Następna sprawa, która mnie bardzo interesuje, frapuje i no przeraża, że mamy baczać w nieskończoność. Oczywiście jest tak napisane w Piśmie Świętym, że należy przebaczać zawsze, no ale nie można w nieskończoność przebaczać ludziom, którzy czynią nam krzywdę, którzy czynią nam zło, którzy no niestety, ale nie są naszymi przyjaciółmi, jakby to można sobie określić. Więc czy nasza religia chrześcijańska jest to religia fanatyczna? Bardzo proszę o wyjaśnienie mi tych kwestii, bo są one dla mnie bardzo ważne. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy za pytanie.
Nie potrafię powiedzieć, skąd pani, a później pan wzięli dzień syjonizmu. Niczego takiego w Kościele nie ma, nie było i miejmy nadzieję, że nie będzie. Otóż jest w Kościele ogłaszany, w tym roku był po raz 19 dzień judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, ale ja sądzę, że na ten temat, to było 17 stycznia, była tak bogata oprawa tego dnia w różnych miejscach i tyle rozmaitych spotkań, tyle rozmaitych wydarzeń i tyle rozmaitych przemyśleń na ten temat, że każdy, kto był zainteresowany, to już ma dostatecznie dużą wiedzę i może radzę zaczekać do następnego dnia judaizmu, żeby sobie tutaj te sprawy odnawiać. Natomiast dnia syjonizmu nie ma. Syjonizm jest ideologią polityczną i oczywiście ma swoje uwarunkowania, swoje korzenie i swoje cele, które akurat z dziełami ewangelizacyjnymi podejmowanymi przez Kościół nie mają wiele wspólnego. Co się tyczy przebaczać w nieskończoność? Otóż gdybyśmy pojmowali przebaczenie jako element taki swoiście psychologiczny, to znaczy jako moje własne dzieło, to rzeczywiście można się szybko przebaczeniem zmęczyć, można się znużyć i można się do przebaczenia zniechęcać, nawet wobec najbliższych. Do przebaczenia męża wobec żony, żony wobec męża, rodziców wobec dzieci i odwrotnie. I niestety to jest bardzo częste, ale przebaczenie to nie jest proces powiedzmy sobie z gatunku psychologicznego. Przebaczenie to jest dzieło miłosierdzia. A gdy tak spojrzymy na przebaczenie, to przebaczenie nigdy nie powinno nas zmęczyć ani znużyć, dlatego że przebaczenie jest zawsze czymś, co jest za nami i czymś, co jest przed nami. Tutaj nie ma lepszego przykładu niż to, co działo się za życia Jezusa, gdy jeden z uczniów zapytał: Panie, ile razy mam przebaczać swojemu bratu, czy aż 7 razy? Usłyszał w odpowiedzi nie aż 7, tylko aż 77 razy, co znaczy w semickim, hebrajskim sposobie myślenia, znaczy zawsze, masz zawsze przebaczać człowiekowi. Oczywiście przebaczenie nie oznacza naiwności. Przebaczenie nie oznacza lekkomyślności. Przebaczenie nie oznacza takiej naiwnego postrzegania świata, w którym tracimy własny rozum. Nie. Przebaczenie, powiedziałem, jest dziełem miłosierdzia, a więc to jest przeciwwagą dla sprawiedliwości. Nie ma sprawiedliwości bez miłosierdzia i nie ma miłosierdzia bez przebaczenia. Przebaczenie przychodzi nam bardzo trudno, dlatego gdy już wydaje nam się, że w konkretnych okolicznościach życiowych nie mamy siły przebaczać, to wtedy wróćmy do tego, co już tutaj zostało powiedziane wcześniej, mianowicie popatrz na krzyż. Jeżeli masz do kogoś, mam do kogoś zadrę, jakiś uraz, jeżeli podnoszę pięść i mówię, nie przebaczę, to popatrz na krzyż. I nie ma innej drogi dla chrześcijanina. Dlatego, że nie jest to sprawa psychologii, nie jest to sprawa naszych zdolności, nie jest to sprawa do trenowania, tylko jest to po prostu dzieło miłosierdzia, do którego sam Pan Bóg nas uzdalnia. I wtedy okazuje się, że człowiek, który przebacza, ma największą korzyść, odnosi największą korzyść on sam. Dlatego, że brak przebaczenia wyniszcza najmocniej tego, który jest do niego niezdolny.
Jest godzina 22:33. W Radiu Maria trwają rozmowy niedokończone. Przyjmujemy kolejnego słuchacza. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Serdecznie witam, pozdrawiam. Tadeusz z diecezji sosnowieckiej, konkretnie z Olkusza.
Witam.
Wiemy o tym, że jedni drugich noście ciężary. Gorzej jest, jeśli w XXI wieku te ciężary czasami nadaje się człowiekowi, drudzy ludzie nadają te ciężary. Ja jestem tego przykładem, gdzie mają czyste sumienie przed potężną firmą Tauron, zastosowano wobec mnie karę 2600 zł, dzisiaj to jest 7000 zł. Sprawa oddana do sądu, w sądzie przegrałem, ponieważ mam czyste sumienie przed Bogiem i ludźmi. Oddałem sprawę do apelacji w Krakowie, tam z lekką ręką sąd krakowski też przyjął ten wyrok sądu olkuskiego. Proszę profesora, zwracałem się, jestem bezradny, zwracałem się w tej sprawie do kurii i katowickiej, i krakowskiej. Przyznam, że nie jesteśmy zorganizowani tutaj, żeby tutaj na przykład prawnie człowiekowi pomóc. Widziałem w internecie galerii prawników z kardynałem Dziwiszem. Było ich tam 100, 200. No owszem, na zdjęciach są aktywni, ale czasami trzeba może społecznie co dziesiętemu człowiekowi pomóc gratis. A to dotyczy tak lekarzy, jak i prawników, bo koszta obrony są niesamowicie ciężkie. Jedni drugich noście ciężary. Wszystkiego dobrego życzę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, również pozdrawiamy pana serdecznie.
No tak, pozdrawiając pana, życzymy, żeby sprawy się rozwiązały i żeby pan znalazł również pomocne osoby, które przyjdą panu ze skuteczną pomocą. Tylko proszę pamiętać, że to jest tak, że w tych sprawach czysto materialnych no zawsze jest jakieś podłoże, jest jakieś tło, jakiś podtekst, który jest używany, nadużywany przeciwko nam. Być może też zrobimy na początku jakiś fałszywy, czy ryzykowny, albo lekkomyślny krok, który przyczynia się do tego, że jest tam jakiś dług, ten dług później narasta i tak dalej, i tak dalej. I może to, co powiem teraz, będzie... Może panu nie pomoże i chciałbym z góry przeprosić, że to będzie przykład, który jest taki, jakby to powiedzieć, trudny do zrozumienia, ale jest w Ewangelii taki epizod, jak to do Jezusa przychodzi człowiek i powiada: Panie, do Pana Jezusa: Panie, masz autorytet, to powiedz mojemu bratu, żeby się ze mną podzielił spadkiem. Przychodzi do Jezusa w konkretnej bardzo potrzebie. Zapewne ma w tym rację i zapewne racja jest po jego stronie i zapewne trzeba mu pomóc. Ale odpowiedź Jezusa daje nam sporo do myślenia. Mówi: a kto mnie uczynił rozjemcą między wami? Otóż są sprawy, które człowiek no jakoś przynależą do tego naturalnego, normalnego porządku, w którym jesteśmy, porządku społecznego, porządku politycznego, porządku prawnego. I Kościół zajmuje się wieloma rzeczami, księża też. Pewnie, że w Kościele powinni być i prawnicy, i lekarze, i pielęgniarki, i to wszystko się dzieje. Oni gdzieś tam są i starają się ludziom pomóc. Tylko może czasami trzeba trafić, albo czasami trochę źle się trafia. I co można w takiej sytuacji radzić? Myślę, że przede wszystkim przemyśleć całą tę sytuację, bo pan mówi, że ma czyste sumienie, nie ma powodu, żeby temu nie wierzyć. Ale i z czystym sumieniem można było popełnić jakieś niedopatrzenie albo błąd, które potem przełożyło się na te rozmaite finansowe powinności. I oczywiście, oby znaleźli się ludzie, którzy pomogą, którzy wyciągną rękę, bo jedni drugich brzemiona noście, to niekoniecznie w tym znaczeniu, że jeżeli ktoś ma to fizyczny ciężar, niesie worek mąki, to da komuś drugiemu i będzie szedł obok sam. Tylko jedni drugi brzemiona noście, jest to przede wszystkim sprawa tego, co ma charakter i wymiar głęboko duchowy. Tej rozmaitej uwikłań ludzkiej biedy, która wymaga solidarności, dobroci znacznie głębszej niż tylko ciężary fizyczne. Ale te ciężary fizyczne, tak jak w przypadku pana, tutaj oczywiście, że one spędzają sen z oczu, że one stanowią ogromny jakiś kłopot, ogromny jakiś balast i na pewno trzeba szukać ludzi, którzy pospieszą nie tylko z życzliwym słowem, ale ze skuteczną pomocą, w tym przypadku pomocą prawną.
I myślę właśnie, że ktoś z prawników ująłby tego ciężaru, gdyby zechciał, i zachowałby się wtedy tak, jak właśnie chrześcijanin.
No musi znać
dziś
tę sprawę.
Tak, prawda? Musi tę sprawę poznać i wtedy by mógł wejść, ale prawnicy mają no, takie możliwości, takie sposoby przez to, że są ludźmi prawa, ale także i ludźmi empatii.
To jest też problem, polega na tym, że z jednej strony staje pojedynczy człowiek, a z drugiej strony potężna firma.
Firma, tak,
prawda?
Tak.
I
tak,
firma
tak.
ma do dyspozycji mnóstwo prawników, a tutaj
nie
staje...
dopiero jak ma problemy,
dokładnie.
Tylko cały czas.
Tak, dokładnie, tak. I to jest... czujemy się bezsilni wobec czegoś takiego.
Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Datusz Zamościa dzwoni. Pozdrawiam księdza prowadzącego i księdza profesora. Tutaj właśnie rozmawiamy o Kościele w świecie i ja tak sobie pomyślałem, prawda, że no Kościół jest katolicki. Dlaczego? Dlatego, że jest powszechny, bo wszędzie tam, gdzie jest człowiek, tam jakoś tako przez to, że człowiek jest człowiekiem, sięga Kościół, prawda? I tutaj ja bym chciał nawiązać do religijności, prawda? Bo religijność jako taka jest niezbędna, prawda? Pokazanie w świecie religijności, ale na przykład mnie osobiście sama religijność nigdy by nie pociągnęła. Ona jest potrzebna, ona zastanawia, zatrzymuje, ale nie pociąga. Tylko autentyczne świadectwo obecności Chrystusa pociąga człowieka. I to nieraz się dzieje wśród ludzi bardziej religijnych lub mniej religijnych, prawda? My to zauważamy. I bo dlatego, że człowiek bez Chrystusa jest tylko i wyłącznie kłamcą. Nic więcej nie ma w nim, bo można być religijnym i można być niewierzącym, prawda? I tutaj właśnie o to chodzi, że przy znajomości Chrystusa my, prawda, nawet cierpiąc, prawda, to kłamstwo, jakoś jesteśmy ukrzyżowani dla świata, prawda, i ukrzyżowani razem z Chrystusem, ale my cierpimy, my też jesteśmy cierpiennikami, jeżeli widzimy kłamstwo, prawda, człowiek nie lubi kłamstwa, wręcz odwraca się od kłamstwa, dlatego, że my tutaj właśnie też mówimy, wspominamy o tym, że my musimy znać Chrystusa, prawda, bo najlepiej pociągają ci, którzy go znają osobiście. No ale osobiste poznanie Chrystusa też nie jest z wyboru wyłącznie człowieka, prawda? Także jest też jakoś przez Boga uwarunkowane, prawda? I dlatego tutaj nawet niektórzy, jak apostoł nauczał o zmartwychwstaniu, to powiedzieli, a o zmartwychwstaniu to prawda, posłuchamy innym razem. A przecież człowiek jest powołany do obecności Chrystusa i to jakoś jest uwarunkowane, dlatego że my jako chrześcijanie w obecności Chrystusa jesteśmy do Niego podobni, prawda? Bo któż może wejść, kto wertykalnie, prawda, nie tylko horyzontalnie, bo to chodzi o człowieka, ale też wertykalnie jest uzależniony, jakby pociągnięty do nieba, tego, którego Chrystus pociągnie osobiście, prawda? I kto może z ludzi powiedzieć, stanę po prawicy Boga? Może powiedzieć, ale tylko i wyłącznie w obecności Chrystusa. I tutaj też, żeby chrześcijaństwo nie było takie słodkie, bo Jezus Chrystus nie jest taki słodki, bo o Jezusie Chrystusie się też mówi, też Bóg mówi, że Bóg nikogo nie sądzi, ale wszelki sąd przekazał Synowi. A Jezus mówi, ja nikogo nie sądzę, lecz czynię wolę Ojca, więc stoję po prawicy Boga. A ta prawica Boga jest naszym odkupieniem, ale też dla grzesznego, dla kłamstwa jest potępieniem, bo sam Pan mówi, że tym, czym karzę, tym leczył będę. I berło sprawiedliwości jest berłem miłosierdzia i odkupienia naszego, ale też jest berłem, o którym Chrystus mówi, przyjdzie i głowy rozbijać, ziemia długa i szeroka, czyli zmiotę kłamstwo, czyli chrześcijaństwo ma być autentyczne, tylko takie pociąga. Sama religijność, aczkolwiek ona jest niezbędna, bo ona zatrzymuje ludzi, prawda, religijność zatrzymuje ludzi w tym życiu codziennym, żeby się zastanowili, prawda, ona zainteresuje, zastanawia, ale nie, tak jak ja mówię osobiście, sama religijność by nie pociągnęła. Ja proszę o księdza odpowiedź.
Tak, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy serdecznie.
No tutaj nie tyle odpowiedź, co po prostu jakaś próba uporządkowania tego, o czym Pan mówił, bo tu było bardzo wiele takich cennych myśli i bardzo wiele pięknych słów i dobrych i prawdziwych. I w gruncie rzeczy wiele doprostowania tutaj nie ma, może tylko do pewnego uściślenia. Otóż religijność, czyli także pobożność, prawda, pełnienie dzieł pobożności, ono też ma formę i wymiar świadectwa, nie można go lekceważyć, to jest bardzo ważne. Ale miał pan rację w jednym, zwłaszcza miejscu, kiedy pan powiedział, że można, powiedzmy sobie, pełnić te dzieła religijne i można nie wierzyć. Może być religijność, bo nie religia, tylko religijność, pojmowana jako pewna forma zachowań, której nie towarzyszy albo z którą nie jest związana tak głęboka wiara religijna. Może tak być. Oby tak nie było, ale tak się zdarza. Więc dlatego świadectwo dawane Bogu, dawane o świadectwo o Bogu, dawane innym, świadectwo o Chrystusie, przybiera bardzo rozmaite formy. Może być bardzo przemawiać do kogoś widok księdza w pustym kościele, a może być tak, że widok łańcuszka czy krzyżyka na szyi dziewczyny czy kobiety, która, powiedzmy sobie, ma życie czysto świeckie, prawda, jest gdzieś na wakacjach i tak dalej, wywołuje pytanie, kim jest ta osoba, dlaczego to ma? I powiedzmy, nie ma tych przejawów bezpośredniej religijności, ale znakiem jej pobożności i znakiem jej wiary jest właśnie ten zewnętrzny znak. Więc wiara potrzebuje zewnętrznych znaków i jedno z drugim powinno iść w parze. To znaczy, te zewnętrzne znaki, również religijność, powinna być zawsze wyrazem głęboko wewnętrznej wiary. Gdy tego nie ma, gdy nam się wydaje, że nie ma, no to trzeba się zastanowić nad tym, że było. Z tym, że tu musimy strzec się jednego niebezpieczeństwa. Mianowicie bardzo często pokusa polega na tym, że gdy rozważamy o te sprawy, to mamy na myśli innych. Tych, którzy są w kościele, tych, którzy są na ulicy, tych, którzy pełnią rozmaite, a nie samych siebie. I mamy tendencję do robienia rachunku sumienia innym. I ta pokusa, ona jest bardzo częsta. Otóż znacznie bezpieczniej jest przyzwyczajać siebie do robienia rachunku sumienia sobie.
Dziękuję bardzo. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca prowadzącego i ojca profesora. Serdeczne dzięki za tę audycję. Ja tak słucham uważnie, a cały czas myśliłam o ten temat, jak być chrześcijaninem i to dzisiaj. Dzisiaj. To jest tak słuchając wszystkich, myślę sobie, że nic nowego nie powiem, ale chciałam dodać te swoje kilka swoich refleksji, że dzisiaj jest bardzo trudno być chrześcijaninem, ja tak powiem jak dziecko, bo po wojnie, ja się urodziłam 7 lat po wojnie i pamiętam, jak się zachowywali ludzie wobec siebie, bo ojciec profesor tutaj z jakimś panem właśnie rozmawiał na temat tego, że brzemiona, prawda, jedni drugich brzemiona noście. I pamiętam, jak ludzie sobie pomagali, mieszkali w ciężkich warunkach, czyli tuż po wojnie była ta wspólnota chrześcijańska. Lekarze byli bardzo oddani, wszyscy odgruzowywali Warszawę. Profesor Gruca, muszę to wspomnieć, jak zdejmowano krzyże w szpitalu Dzieciątka Jezusa, ja już to mówiłam kiedyś, ale ksiądz profesor mi przypomniał o tym krzyżu. Nie, powiedział, ja nie pozwolę z tej sali zdjąć krzyża. To była jego sala operacyjna. Profesor Gruca pochodził z Lwowa, a w szpitalu Dzieciątka Jezus tuż po wojnie zaczął znowu pracować. Bo w tej sali tylko on rządzi i ja. Oczywiście tak powiedział, pokazawszy na krzyż i na Jezusa. Czyli ludzie, teraz się walczy, bo na przykład, czy w Sejmie może być krzyż. Więc teraz jest trudniej właściwie, czym jest większy dobrobyt na świecie. To jest takie bardzo naiwne moje. To jest trudniej być chrześcijaninem. Wbrew pozorom to tak jakby się cofało do czasów, kiedy no, byli prześladowani. No, tak jest zresztą. I chcę powiedzieć, że ludzie teraz jesteśmy zagubieni bardzo przez ten brak wzajemnego zrozumienia, tej empatii, o której ksiądz profesor też mówił. I ludzie szukają różnego wyjścia, ale też to są czasem pułapki tego światowości pewnej i obrzędowości, bo dlatego właśnie chciałabym spytać, nie wiedziałam, czy się odważę, ale proszę mi wybaczyć, jeśli można, czy co ksiądz profesor sądzi na przykład o neokatechumenacie, bo ja mam mętlik w głowie. Właśnie pamiętam te czasy powojenne, kiedy było wszystko proste, w tym, bo rodzice tak mnie wychowali. Potem był ten Sobór Watykański II, który dopuścił różne zmiany, na przykład to, żeby się studiowało Biblię, bo ja pamiętam, że księża nam mówili w Kościele Zbawiciela, jako dzieciom, że Pismo Święte to tłumaczą księża. Teraz już jestem starszą kobietą, ale dalej mam taki, przypominam sobie to, że teraz właściwie jest trzeba samemu, prawda? I to też jest dla mnie jakaś rewolucja, oczywiście przyniesiona przez Sobór Watykański II, ale ten Sobór również dopuścił ten fenomen, którym jest neokatechumenat, bo stworzył to świecki Kiko Arcuella i to nie ani Włoch, tylko Hiszpan. I ludzie zagubieni szukają w neokatechumenacie właśnie Chrystusa, często niewierzący. A dlaczego to mówię? Bo moje dwie koleżanki po wielu latach szukania, czy też odejścia od Kościoła, zaangażowały się w ten ruch i mają pewne wątpliwości, a o tym trudno mówić. Ja już wiem, że przekroczyłam czas, ale chodzi o to, że na przykład czytałam, specjalnie szukałam różnych rzeczy, mam teraz dostęp do internetu i na przykład mój ukochany biskup świętej pamięci Zbigniew Kraszewski, recenzując jakąś książkę Włocha, nie wiem kto to był, no jednak stwierdził, że jednak to jest ruch, który niektórzy twierdzą, że to jest rozbijanie Kościoła od środka, bo tam przychodzą ludzie zagubieni, a rezygnuje się z tradycji, rezygnuje się z muzyki sakralnej, takiej tradycyjnej. Jest jakiś niepokój w tym śpiewie, jest jakiś taki wspólny, jakieś takie przeżywanie wspólne, ale często kontemplacja, no gdzież, no może to jest rewolucja w Kościele i może ja już jako starsza osoba nie rozumiem, ale jeśli ksiądz profesor, jeżeli to nie jest nietaktowne pytanie, to nie to, żeby ksiądz mi tam wyjaśniał, profesor, bo nie ma na to czasu, tylko po prostu ja mam cały czas na ten temat wątpliwości, bo raz byłam na ślubie neokatechumenalnym i powiedziała jedna z tych osób, że to jest rozbijanie Kościoła od środka. I ja tak potem szukałam tego w internecie, ksiądz, biskup Kraszewski też napisał niepochlebnie o tym, ale mało się o tym mówi. A wiem, że mnóstwo ludzi do tego zdąża.
Więc jest to dziękujemy pani Mario. Myślę, że uchwyciliśmy problem i będziemy próbowali jakoś refleksję nad tym wszystkim uczynić. I dziękujemy pani Mario. I trzeba odważnie stawiać pytania, bo to wszystko, co w nas jest, jest obecne, jest pytaniem, musi iść ku wyjaśnieniu. Nie zawsze się uzyska w pełni satysfakcjonujące objaśnienie, ale...
Proszę ojca i drodzy państwo, którzy nas słuchacie. Pytanie, które zadała teraz pani, to jest najtrudniejsze pytanie tego wieczoru dla mnie. O ile na te poprzednie można szukać jakiejś odpowiedzi i powiedzmy sobie gdzieś posunąć się trochę do przodu i wspólnie próbować szukać jakiejś odpowiedzi, o tyle to jest bardzo trudne pytanie. Muszę to powiedzieć zupełnie uczciwie, no bo zostało to uczciwie postawiona sprawa. Myślę, że jest to tego rodzaju pytania, trzeba postawić głośno i trzeba postawić je tam, dokąd, gdzie one powinny być adresowane. No, przede wszystkim do księży biskupów, również do osób, które zajmują się neokatechumenatem, bo tak jak pani powiedziała, istnieje pewne zamieszanie. Z zamieszania rzadko wynika coś dobrego. Ja, powiedzmy, tytułem pewnej ilustracji dam tego rodzaju przykład. Neokatechumenat sprawuje liturgię w soboty przed niedzielą. I to ma tam swoje racje określone. Niekoniecznie to są racje biblijne ściśle, takie nowotestamentowe. Ale powiedzmy, nie chcę się w to wgłębiać. Ale wyobraźmy sobie, że oto do neokatechumenatu należy cała parafia. Jak wygląda niedziela w tej parafii? Konkretne pytanie, które ja zadaję sobie pytanie. Więc jak wtedy wygląda? To myślę, że to jest, tu jest jakieś okazji do pytań, czy możliwości do pytań jest dużo. Ja próbowałem zapoznać się z nauką dehumanatem kilkanaście lat temu, ale okazało się to niemożliwe. Dlatego, że po prostu, żeby wejść i uczestniczyć, no to trzeba być niejako w środku. Nie można być z zewnątrz, prawda? Więc no okazało się po prostu niemożliwe. Było to takie doświadczenie dość trudne. Więc żeby było jasne. Ja myślę, że tyle samo wiem na temat nauki dehumanatu, ile wie pani. Albo jeszcze mniej. I w związku z tym jest mi bardzo trudno odpowiedzieć. Myślę natomiast, że byłoby dobrze również, żeby i same osoby włączone w naukę dehumanat, żeby otworzyły go bardziej na zewnątrz. Nie wiem, czy w sensie, prawda, dosłowne uczestnictwa innych, ale może przybliżenia, o co dokładnie chodzi, co chcemy osiągnąć, co chce osiągnąć nauka dehumanat. Myślę, że to jest jakieś wyzwanie, które rodzi pewne pytania, pewne wątpliwości, a jeżeli one się pojawiają, no to trzeba je po prostu cierpliwie zgłębiać, że zbyt często przechodzimy nad tym do porządku dziennego.
Dziękuję bardzo. Jest godzina 22.55. Radio Maria. Halo, prosimy. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie.
Pana imię?
Ojca gospodarza. Nie powiem imienia. Bardzo przepraszam, ale nie powiem imienia. Witam serdecznie ojca gospodarza. Ze względów na to, co powiem później, nie będzie to jakieś może drastyczne, żeby ktoś się nie obawiał. Witam również księdza doktora. Chciałem tak tylko, mocno się zastanawiałem, zanim zadzwonię, ale chciałem powiedzieć, czy ja miałem sytuację, która się splata z kilkoma tutaj zdarzeniami, które słuchacze mówili. Halo?
Tak, słuchamy pana.
I właśnie ta trudność odpowiedzi, tą trudność odpowiedzi w różnych tych aspektach właśnie wyczuwam. I chciałbym się nie zapętlić w tym wszystkim, ale chciałbym też spróbować podpowiedzieć, aczkolwiek wiem, że to nie jest łatwe, że w niektórych sytuacjach ludzie powinni bardziej zaufać pomocy bezpośrednio Pana Boga i utwierdzić w sobie wiarę. Nie szukać na siłę podpowiedzi z zewnątrz. Natomiast kwestie te trudne, które tutaj były poruszane, ja też miałem możliwość zetknięcia się z nauką dehumanatem i zarówno mogę podać ewidentne, ale to naprawdę ewidentne, dobre przykłady wielu uczestników, że tak powiem, pokrótce, kolokwialnie, ale właśnie nurtuje mnie bardzo sposób, w który ktoś użyje takiego słowa dziwnego, może wykorzystać niewłaściwe czy jakieś dziwne zachowania dla innych, obocznych osób do właśnie takich różnych przepychanek, stwierdzeń, niewyjaśnień, niedoprecyzowania, które i tak później, choćby ktoś czasem chciał czy tak przedstawić, czy tak, one będą nurtowały, bo będą nurtowały niezupełnie te osoby, które powinny się tym zająć w danym momencie. Ja chciałem też również na końcu powiedzieć, że bardzo mnie ujęły zwłaszcza te słowa o miłości nieprzyjaciół i rzeczywiście bardzo dziękuję za tą podpowiedź księdza doktora, jeśli mogę jeszcze troszkę pociągnąć dalej, bo nie chciałbym też za dużo zajmować.
No właśnie, że jeszcze zostanę komuś
jednak bym chciał dokończyć.
Czas na połączenie.
Bardzo chciałem podziękować księdzu doktorowi właśnie za to, że myśmy w takich sytuacjach bardzo trudnych powinni właśnie pamiętać o tym, że łatwiej jest robić rachunek sumienia komuś innemu niż sobie. Natomiast zadaję sobie też pytanie w takich innych kwestiach. Gdyby ksiądz Jerzy Popiełuszko robił rachunek sumienia przesadnie sobie, a nie patrzył na realia, czy mógłby być autentyczny i wiarygodny? Serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu, dziękujemy również.
No oczywiście, że ksiądz Jerzy Popiełuszko, tak jak każdy inny ksiądz, robił z pewnością rachunek sumienia sobie i męczeństwo, które go spotkało, przez które przeszedł, było, również była w tym jakiś rodzaj akceptacji i to takiej głębokiej akceptacji Chrystusa zrodzony przedtem z wcześniejszej pracy nad sobą. Elementem tej pracy nad sobą jest właśnie rachunek sumienia, więc myślę, że tu żadnego przeciwstawienia nie ma. Natomiast bardzo ciekawie i szkoda, że trochę pozostał pan anonimowy, no ale czasami ta anonimowość wypływa ze skromności, kiedy indziej ma jakieś inne pobudki, bo bardzo pięknie pan mówił i bardzo pięknie również, bardzo delikatny sposób dotknął pan sprawy neokatechumenatu. Pewnie nie jest to sprawa do rozważania przed północą, na pewno warto nad tym, nad tą rzeczywistością zastanowić się, przemyśleć ją w ciągu dnia, kiedy jesteśmy dużo, że tak powiem, świeżsi. Ale to, co pan powiedział, daje wiele do myślenia.
Radio Maria, rozmowy niedokończone. Witamy kolejnego słuchacza. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie.
A imię pani?
Po prostu nie przedstawię się, dzwonię z Wrocławia. Chciałabym poruszyć taki temat, a mianowicie po prostu żyję z głodowej renty, jestem ciągle w krytycznej sytuacji i po prostu zwróciłam się z prośbą do kurii wrocławskiej o pomoc finansową. Proszę sobie wyobrazić, że mnie ksiądz biskup oszukał, okłamał i nie pomógł. To jeszcze druga sprawa, a mianowicie mieszkam w takim sąsiedztwie, gdzie po prostu jest dosłownie wszystko, całe bagno świata. W kamienicy takiej mieszkam. Jest sąsiadka na dole, która ma 95 lat, ale tak potrafi dokuczyć, jest komunistką, zawziętą komunistką.
No wie pani, tylko my tak, no ta audycja nie jest do do czego. Ja nie wiem, jak to nazwać, no ale w każdym razie, bo wymieniamy konkretnych ludzi, no nie słuchamy tej drugiej strony. No trudno mi przyjąć taką, no przyjąć może źle wyraziłem, ale to jest trudne dla mnie akurat przyjąć, że ktoś tam nie pomógł, tutaj konkretna instytucja została wymieniona. Też pracowałem trochę w duszpasterstwie, tak, nie pracuję teraz bezpośrednio w duszpasterstwie. Ale gdzie ktoś się zgłosi, to pomagamy, chociażby doraźnie. Chociaż doraźnie i to ja, jest mi to ogromnie trudno przyjąć i myślę, że nazwijmy te i parafie, i kurie, i w ogóle są wrażliwe bardzo i nie mówimy o czym? O tym, ile choćby Caritas właśnie, nie powiem wydaje pieniędzy, ale służy w takich sprawach. Może się to gdzieś coś zdarzyć, bo w ludzkim życiu może się zdarzyć, ale mówię także przez własne doświadczenie, że proszący nie odchodzą. Tutaj mogło się tak zdarzyć, no ale tylko chodzi mi o to, że no zbyt mocno ktoś był postawiony pod pręgierzem i dlatego taką refleksję uczyniłem. Tak, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Dziękuję.
Teraz i zawsze.
Mówi Iryna z Koszalina.
Witam panią.
Ksiądz profesor wspomniał, ksiądz, o jubileuszu 2000, o Janie Pawle. Ja mam takie wspomnienie, bo w roku, pod koniec roku 2000 byłam w Kanadzie i tam bardzo dużą popularność zyskała prośba Jana Pawła II o umorzenie długów najbiedniejszych krajów na jubileusz 2000, taki apel. No i to oczywiście spotkało się dla mnie oczywiście, bo ja to widziałam, spotkało się z natychmiastową niemalże refleksją lichwiarzy, lichwy światowej. Otóż tego roku poznikały ze sklepów kartki świąteczne. Były przepiękne co roku, jak mówili Kanadyjczycy, importowane z Europy również. W sklepach, gdzie były wszystkie kartki, były całe gabloty. Ja to widziałam wcześniej. Natomiast w tym roku, na jubileusz 2000, przed Bożym Narodzeniem, były bombki, choinki. Ja byłam w szoku, bo spytałam sprzedawcy, co się dzieje. No bo to przecież Christmas time od Chrystusa. Ja mówię, przecież to są narodziny Chrystusa, a wy tu macie jakieś bombki, jakieś ozdoby, gdzie jest symbol chrześcijaństwa. No i po prostu od tego czasu zaczęła się inwazja Halloween w miejsce na całym świecie, a tam przede wszystkim w miejsce czasu poświęconego narodzinom Chrystusa. No, Jan Paweł II bardzo stąpał po ziemi i przed całym światem świadczył, czym jest chrześcijaństwo. A dla mnie, ja może nawiążę, bo również z tamtego kontynentu, może właśnie papież Franciszek jest tak wrażliwy na te kwestie ubóstwa, ma doświadczenie. Jest jeszcze inna kwestia, która się wlecze od lat 2000 wcześniej, może nawet kwestia zabierania ludziom ziemi. Wiemy o śmierci arcybiskupa Romero, ale również o śmierci zakonnicy amerykańskiej Doroty Stank, która broniła ludzi przed tym, żeby ich nie wyrzucali z ziemi, nie wyrąbywali lasów. Tam były zabójstwa rodzin chłopskich. Tragedie. Wiadomo, ludzie wyrzuceni z ziemi. Widzimy, co się z nimi dzieje. Widzimy to dzisiaj. Również to, że światowa lichwa zaburza porządek w świecie, niszczy, co się da, żeby się od nowa zadłużać. Widzimy wędrówkę ludów dzisiaj, ale w tamtym czasie również bardzo się domagali się ludzie na kontynencie właśnie amerykańskim o to, żeby nie było tej sojowej burżuazji. I apelowali, bo w miejsce tych na ziemiach tych ludzi wypędzonych właśnie sadzi się do dziś soję. To są kraje Brazylii, Argentyny, to są inne kraje Ameryki Środkowej, również to są ludzie, no miliony ludzi wypędzeni z ziemi. I w Comiskupie mówili tam. Były takie głosy, może nieliczne, ale można było je o nich przeczytać, że ci, którzy się na to godzą, żeby tą soję importować, to mogą myśleć o tym, że mają współudział w jakimś stopniu w zbrodni. I to w zbrodni właśnie, w tej krzywdzie ludzi. I to ta myśl się za mną wlecze przez wiele lat.
Dziękujemy pani Ireno. To są problemy, problemy, które też doświadczamy w świecie chrześcijańskim. Tam są chrześcijanie, tam są tak boleśnie doświadczani, kto był w Brazylii, czy w Boliwii, czy w którymkolwiek tych krajów, to wie, jak wygląda tam zresztą sprawowanie w ogóle władzy i kim są ubodzy. Dziękuję pani Ireno.
Tak, ale tutaj też pani dotknęła bardzo ważnej sprawy dotyczącej pontyfikatu Jana Pawła II. Mianowicie Ojciec Święty wręcz wymarzył sobie w nawiązaniu do jubileuszów biblijnych właśnie to darowanie długów. Bo jednym ze znamion jubileuszu w Starym Testamencie było raz na 50 lat darowanie długów. Przyszedł taki czas, że w świecie te długi narosły. Właściwie chyba już nie ma, nawet nie wiadomo, gdzie są i czy w ogóle są te pieniądze, które jedni są dłużni drugim. Papież zaproponował coś bardzo konkretnego i niestety nie zostało to wykonane. Świat nie poszedł w tym kierunku. Bankierzy, finansjera nie poszli w tym kierunku, ale można by powiedzieć, został ten apel, została ta pamięć. Widzimy więc, że nie wszystko, co dobre, znajduje odzew i że nie jest tak, że dobre pomysły, dobre idee mają zawsze tylko swoich zwolenników.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z ogromną rewerencją do księdza profesora. Tak zawsze sobie tak tą fotografię trzymam. Kiedyś tam że dzwoni Krzysztof z Rzymu, to już było parę lat temu. Tak. Nigdy nie mogę tej rozmowy z księdzem profesorem zapomnieć. Z tym większą radością, że dzisiaj ksiądz profesor jest i że mogę pozdrowić księdza profesora naszego czcigodnego, który prowadzi tą audycję. No, pytanie zostało postawione, nie trzeba się wiele domyślać, to trochę prowokacyjne. Jak to być chrześcijaninem dzisiaj? Ja tak skromnie powiem, że nie można sobie wyobrazić, jak być chrześcijaninem dzisiaj, jeżeli się nie postawi pytania, jeżeli sobie nie zdamy sprawy z tego, że to jest, to się również wiąże, jak to było z tym naszym chrześcijaństwem wczoraj. I teraz jak to wygląda, kiedy my po każdym przeistoczeniu mówimy, oczekujemy Twojego przyjścia w chwale, bo to jest jakoś taka całość tego zagadnienia. Natomiast myślę, że tu chodzi chyba gdzieś głębiej o to, że jest pytanie o pewien kontekst. A kontekst jest trudny, jest taki skomplikowany, ale to nie znaczy, że on jest dla teologii, dla Kościoła nie do wyjaśnienia. Po prostu trzeba sobie zdać sprawę, że żyjemy w tej rzeczywistości, gdzie z jakąś ogromną siłą dokonuje się ta epifania antychrysta. Ta epifania antychrysta, która jest tym znakiem, nawet takim ze źródła objawienia, jakim jest Pismo Święte, związanym z powtórnym przyjściem Pana Jezusa. I dlatego chcę powiedzieć właśnie, że jeszcze nie było początku naszego radia Matki Bożej w Polsce, kiedy już we Włoszech 8 lat wcześniej z słuchałem bardzo uważnie i to, no powiem szczerze, w oparciu o na antenie Radia Maryja we Włoszech, na Półwyspie Apenińskim, gdzie się mówiło o tym, że bardzo silnie Matka Boża w Medjugorju podkreślała tą rzeczywistość właśnie tej epifanii, tego ujawnienia się Antychrysta. To było takie bardzo ważne dla tamtej kultury. Zawsze mnie zastanawiało, księże profesorze i ojcze Bolesławie, bo kiedyś Ojciec Święty, myśmy były te pielgrzymki do Rzymu i w pewnym momencie Ojciec Święty zapytał się, no takie jest zdanie, tam jest ono w tych nagraniach. No tutaj ksiądz Stanisław mówi do mnie, że tutaj jest też Radio Maryja. I wtedy zastanowiłem się, no jak to, no kardynał Deskur zawsze go słuchał, siostry w kuchni Ojca Świętego też słuchały, prawda, chodzi o tego nadawcę tam na Półwyspie Apenińskim i tam ta wykładnia teologiczna była bardzo jasna, była taka explicita, a my dopiero teraz właśnie doświadczamy czegoś, czym możemy się nie bardzo do końca umieć jakoś tak znaleźć, ale gdyby to wywołało jakiś rodzaj pewnego przerażenia, nawet bym tak powiedział, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jednak, sprawa właśnie Antychrysta to jest sprawa źródła objawienia. On jest w Piśmie Świętym bardzo wyraźnie określony i on jest częścią tej dobrej nowiny, dlatego że on tam jest przegrany.
Tak, panie Krzysztofie, tak, myślę, że uchwyciliśmy myśl pana i będziemy się starali, to znaczy ksiądz profesor, zabrać głos w tej sprawie. Dziękujemy panu, że pan do nas zadzwonił i pozdrawiamy.
No właśnie i przede wszystkim też pozdrawiam i odwzajemniam wszystkie dobre, miłe, ciepłe słowa. Rzecz jasna, że w świecie jest zło. Że w świecie jest również zły pisane z dużej litery. Ja rzadko używam słowa antychryst, dlatego że ono ma w sobie ten pierwiastek Chrystus, a więc antychryst to antychrystus. Wolę mówić o Chrystusie zawsze w kontekście pozytywnym i w sposób piękny i szlachetny i nie nadużywać jego nawiązania do Chrystusa właśnie w czymś, co jest jego przeciwieństwem. Ale wiadomo, że taka tradycja używania tej nazwy Antychrysta również istnieje i że pewnie jakoś tak czy inaczej będzie wciąż żywa. Więc istnieje dobro, ale istnieje zło. Problem tylko polega na tym, żebyśmy nie patrzyli na świat przez pryzmat tego, co złe, ale przez pryzmat tego, co dobre. Ostatnie słowo we wszystkim zawsze należy do Boga. I w związku z tym nawet jeżeli te moce zła wydają się być jakoś pokonywać kogoś czy coś w danym czasie, to pamiętajmy, że panem historii, ukierunkowaniem historii jest sam Bóg. I to, co pan powiedział na samym początku, mówimy jak być chrześcijaninem dzisiaj, musimy się zastanowić, jakimi byliśmy chrześcijanami wczoraj. Akurat w przypadku naszego programu to pewnie jest pytanie, które musimy sobie postawić za 40 kilka minut, bo dzisiaj przejdzie do historii, nastanie nowe dzisiaj, ale na tym polega właśnie ludzkie życie. Zawsze odnosimy się do tego, co było, co jest i co będzie w przyszłości. Dlatego Kościół i wierzący mają funkcję profetyczną. Kto to jest prorok w biblijnym tego słowa znaczeniu? To nie jest człowiek, który przepowiada przyszłość, tylko prorok to jest człowiek, który patrzy na przeszłość, ocenia teraźniejszość i na tej podstawie kształtuje przyszłość. Nie przepowiada, lecz kształtuje, a dokładniej mówiąc współkształtuje z Bogiem. I dlatego ta profetyczna funkcja Kościoła jest zawsze aktualna, pozostaje zawsze do wypełnienia, bo zawsze jest coś do zrobienia dziś z myślą o tym, co będzie jutro.
Dziękuję. Halo, proszę bardzo, kolejny słuchacz.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jezus Chrystus.
Na wieki
wieków. Mówi Dorota, ja dzwonię z Anglii.
Witamy Pani Dorota.
I chciałam się odnieść, bardzo dziękuję za tę piękną audycję, jest pełna bardzo bogatych wątków. Ja tutaj może z perspektywy takich emigranckich trochę refleksji, pracuję w takim miejscu, gdzie bardzo widać, jak pod szkłem powiększającym pewne zjawiska trudne, społeczne, związane ze społeczeństwem liberalnym. I wtedy codziennie sobie zadaję to pytanie, co znaczy być chrześcijaninem dzisiaj. I odnalazłam na płaszczyźnie serca, znaczy być zawsze otwartym, być na płaszczyźnie humanitarnej, zawsze z człowiekiem drugim, dla niego być otwartym, być dobrym. Natomiast na poziomie intelektualnym bronić prawd wiary. I ja znalazłam taką mocną obronę praw wiary we wspólnocie świętego Jana założonej przez Marii Dominique Philippe. Te trzy korzenie, teologia, filozofia i mistycyzm, wydają się takim bardzo silnym czymś, na czym się można oprzeć. I chciałam się jeszcze odnieść do swoich własnych wątpliwości związanych z neokatechumenatem, ponieważ z wykształcenia jestem psychologiem, miałam kiedyś okazję spotkać osobę bardzo poranioną i takie widzę tam jedno niebezpieczeństwo. Nie mam jakiegoś oglądu całości absolutnie. Natomiast na podstawie tego spotkania, co może być trudne, że tam ludzie zwierzają się sobie publicznie ze swoich grzechów, a potem z różnych powodów mogą odejść i ta sprawa ich bardzo nurtuje, że tam zostawili te swoje obolałe rzeczy, że publicznie się odbyła ta spowiedź. I to właśnie chciałabym posłuchać, jakie jest zdanie księdza profesora. Szczęść Boże, ja już przejdę na odbiór.
Pozdrawiamy Pani Doroto.
No widzi Pani, nie chcę odnieść, nie potrafię się odnieść do tej konkretnej sytuacji, do konkretnej sytuacji publicznej spowiedzi, prawda, która była praktykowana w tej wspólnocie neokatechumenalnej, które podobne są praktykowane we wspólnotach neokatechumenalnych, bo powiadam, ja nie znam tych rzeczy, ale jestem przekonany, że istnieje granica między jakimś rodzajem, nazwałbym to dosadnie, ekshibicjonizmu, a taką dyskrecją. Są sprawy, które przynależą do porządku między mną i Bogiem i w związku z tym głośne mówienie czy głośne wyznawanie wcale nie musi być specjalnie budujące. Może być tak, że i mi nie przyniesie ulgi i nie zbuduje nikogo innego, kto jest świadkiem tego takich właśnie wyznań, bo są sprawy zbyt ciężkie, żeby można było dzielić się z innymi, albo takie, co do których wolelibyśmy, żeby pozostały jednak na tej płaszczyźnie Bóg i ja. Tak sądzą. Spotkałem kiedyś się ze wspólnotą świętego Jana, właśnie to było w Szkocji, być może to nawet było u państwa, to było w okolicach Birmingham. I nie wiem, czy to jest ta sama wspólnota świętego Jana, która istnieje dla przykładu w Tyberiadzie nad Jeziorem Galilejskim. Tam też jest wspólnota świętego Jana Chrzciciela. Więc to bardzo, bardzo taka ciekawa duchowość w sensie, że bardzo pokorna i sądzę, że to pokorne świadectwo dawane Bogu jest dzisiaj w świecie bardzo potrzebne.
I ostatni telefon, bo czas jest nieubłagany, czyli godzina 23:22. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Pan Jezus.
Na wieki.
Mówi Janina. Dziękuję za tą audycję. Dziękuję bardzo. I chciałam nawiązać do słów Pana Jezusa z Ewangelii i zadać tylko takie jedno pytanie. Jak Pan Jezus mówi, ten lud czci mnie tylko wargami, lecz sercem swym jest daleko ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. I chcę nawiązać, taki tutaj Pan też telefonował, jak ładnie powiedział, religijność, a uwierzenie w Pana Jezusa, tak słuchanie Jego słów, coś cudownego, a jeszcze bardziej nawiążę do słów Maryi, jak pięknie powiedziała, jak byli na uczcie weselnej. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie Pan Jezus. A ja chcę nawiązać, bo ja poznałam Pana Jezusa, nie potępiam nikogo, nie, proszę nie odebrać moją rozmowę jako tam uwagę, tylko dzwonię to z wielką miłością. Pan Jezus, wiem, że mnie słyszy i chcę się podzielić, bo ja kiedyś też byłam tak religijnie właściwie, chodziłam do kościoła, no bo trzeba było, bo to tak no wypada. A dzisiaj jak idę do świątyni, to wiem, że idę do mojego Pana Jezusa i po prostu to jest zupełnie coś innego i chcę się z tym podzielić właśnie. I żeby podzielić się, może to słowo dotrze do kogoś, tak do mnie dotarło. A oczywiście łaskę daje tylko Pan Jezus. I chodzi mi o to, jak Pan Jezus powiedział, by za tym tak się módlcie, jak nas nauczył modlitwy. I jeszcze nawiążę tylko do jednego zdania, jak Pan Jezus powiedział, i nie dopuść, to jest prośba, i nie dopuść Ojcze, abyśmy ulegli pokusie. A tutaj w kościele się mówi, i nie wódź nas. Dla mnie dzisiaj, kiedyś też tak mówiłam, wydawało mi się, to jest tak normalne, dopóki nie otworzyłam Słowa Bożego, no i nie otrzymałam tej łaski, tej mądrości tatusia mojego, Boga Najwyższego. Wiadomo, kto mnie wiedzie i kto nas wiedzie, wszystkich ludzi. To jak można, dzisiaj sobie nie wyobrażam i dlatego bardzo, no bardzo czuję taki głód tego słowa. Jak można do Boga Ojca powiedzieć i nie wódź nas, a ten drugi się bardzo cieszy z tego, kto nas właściwie wiedzie, nie?
Tylko wie pani, musimy już powoli kończyć. Tak, pani postawiła problem i kwestie, bo za chwilę kończymy całą audycję. Księże profesorze, w kilku
Ja myślę, zdaniach. Że ten ostatni głos jest trochę opatrznościowy, dlatego że on uświadamia nam pewną bardzo, bardzo istotną sprawę. Te mianowicie, że chrześcijaństwo, mówimy, że dzisiaj chrześcijaństwo przechodzi jakiś czas próby, że mamy zakręt, że być może nawet jakiś kryzys. Rozmaicie to jest opisywane. A te dzisiejsze rozmowy, wszystkie rozmowy od samego początku, 2 godziny zegarowe i ta ostatnia z zwłaszcza zakończona, pokazuje nam, że dzisiaj ci, którzy wyznają Jezusa Chrystusa, ci, którzy są chrześcijanami, są znacznie bardziej dojrzalsi niż kiedyś. Następuje postępowanie w tej właśnie dojrzałości w wierze. Widać osobistą relację do Chrystusa, widać tę odpowiedzialność i widać jednocześnie głębie przemyśleń, które mają charakter specyficznie teologiczny. Otóż my nie umawialiśmy się co do tych pytań, ani co do odpowiedzi, ale mam takie poczucie, że przecież osoby świeckie dzwoniły i te w tych osobach świeckich, mężczyzn i kobiet, pań i panów, było tak wiele wiary, tak wiele troski, tak wiele takiej głębokiej wrażliwości na sprawy Boże i na sprawy ludzkie, że można się z tego tylko cieszyć, a więc w żadnym wypadku nie jest źle. Okazuje się, że Pan Bóg działa, jeżeli są osoby, a przecież zapewne jest ich bardzo wiele, które do późna w nocy słuchają o sprawach religijnych, mówią o tym, mówią, że prawda, że to, co słyszą, że im się podoba, nie w sensie estetycznym, tylko w sensie wychodzenia naprzeciw rozmaitym duchowym potrzebom, no to można powiedzieć tylko dzięki Bogu, że coś takiego się dzieje, że to jest właśnie ten zaczyn, który w świecie jest zawsze obecny i w związku z tym i Pan Bóg, i Kościół, i wiara mają przyszłość. To jest właśnie ten przekaz, który sprawia, że z pokolenia na pokolenie są tacy, którzy żyjąc głęboko wiarą, starając się ją zrozumieć, starając się ją również przyswoić sobie, że podejmują tę odpowiedzialność, dzięki której i my dziś jesteśmy chrześcijanami.
Dziękuję, księże profesorze, bardzo serdecznie za spotkanie wczesnym popołudniem i za dzisiejsze spotkanie. Z nami był ksiądz profesor doktor habilitowany Waldemar Chrostowski, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mamy jeszcze minutę.
Ja też bardzo dziękuję i żegnam wszystkich Państwa. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję również ojcu i pani Kasi, która nam tu towarzyszyła i która sprawiła, że cały program mógł tak bezpiecznie i pięknie się odbyć.
No i cieszymy się, że jest Radio Maria. Gdyby nie była Radio Maria, tyle nie zebralibyśmy takich pięknych rzeczy, które podkreślił ksiądz profesor. I dziękujemy księdzu profesorowi, że jest i że był z nami. I zapraszamy na różne jeszcze inne spotkania. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.